Tu Radio Kraków Kultura.
W zeszłym tygodniu odbyły się nagrania najnowszego słuchowiska Radia Kraków. To wydarzenie niebagatelne, jak prace nad każdym kolejnym słuchowiskiem i nad każdą kolejną produkcją Radia Kraków. W poszukiwaniu bohatera romantycznego, taki tytuł tegoż słuchowiska najnowszego, Anna Polony zagra w nim rolę główną i jedyną, zaś przedstawienie wyreżyserował Józef Opalski. A na warsztat trafiły dwie sylwetki: Tadeusza z epopei Adama Mickiewicza i Beniowskiego z poematu Juliusza Słowackiego. Premiera już 19 września tego roku. Tymczasem o nowym scenariuszu i jego radiowej realizacji rozmawiałem z twórcami. To do wysłuchania tej rozmowy teraz na antenie Radia Kraków Kultura. Państwa zapraszamy.
Tu Radio Kraków Kultura.
Szanowni Państwo, Anna Polony, Józef Opalski, czyli twórcy najnowszego słuchowiska Radia Kraków, w poszukiwaniu bohatera romantycznego. Państwo spoglądają w kierunku romantyzmu, w rok romantyzmu polskiego i zastanawiam się, co tam Państwo znaleźli i co Państwo przynieśli do studia.
Proszę Pana, właściwie scenariusz jest moim dziełem.
Tak. A Hania, przepraszam na chwilę, ale to nie jest tak, że z Panią Anną Polony zainteresowaliśmy się romantyzmem z powodu roku romantyzmu. Romantyzm w pani Polony i we mnie siedzi, że tak powiem, od zawsze. Po prostu, ponieważ uwielbiamy tę literaturę. No i od tego się zaczęło.
Oczywiście, że zaczęło się od tego, a ponieważ to jest rok romantyzmu, więc tym naszym uwielbieniem możemy się podzielić ze słuchaczami, z widzami, bo przecież są i przedstawienia, i spektakle. Wie pan, interesuje przede wszystkim polski romantyzm, który jest bardzo bogaty. Jest o tyle moim zdaniem ciekawszy, bogatszy niż ten inny europejski na przykład.
Niemiecki.
Niemiecki. Bo przez to, że to byliśmy pod zaborami wtedy i że to jest ta niesamowita tęsknota i ta nostalgia do wolności i ten ból cierpiącego narodu, który się uwidocznia we wszystkich prawie dziełach, prawda?
No tak, oczywiście.
I w tym znajdują Państwo fascynację, bo zastanawiam się, gdzie tkwi źródło tego uwielbienia dla polskiego dzieła romantycznego.
To są naprawdę szczyty poezji, nie tylko polskiej, ale w ogóle światowej. No, mamy na szczęście pisarzy i poetów najwyższej klasy. No i to nas fascynuje, że bierzemy jakikolwiek utwór Mickiewicza czy Słowackiego i jesteśmy nim zachwyceni z tysiąca powodów.
Wzięli Państwo utwór Mickiewicza, wzięli Państwo...
Ja wzięłam, proszę tak. Pana, proszę z łaski swojej, kocham Pana, oczywiście profesora Opalskiego, bardzo, jesteśmy zaprzyjaźnieni chyba od 50 lat, ale scenariusz jest mój, bo ja dostałam zapotrzebowanie na
tak
ten
jest.
Scenariusz. Po czym, oczywiście w momencie, kiedy już był gotowy, zaprezentowałam go profesorowi i poprosiłam o korektę. Czy też o jakieś sugestie zmian, czy takich drobnej kosmetyki, prawda? Ale ten zasadniczy rys jest mój. Po prostu... Przepraszam, że o to się upominam. Żuczku, bardzo
nie,
przepraszam.
Nie, ale nie przepraszam.
Ale po prostu jest to jedyna rzecz, którą w życiu zrobiłam. Znaczy nie jedyna, nie jedyny scenariusz. Bo w szkole aktorskiej, na reżyserii, kiedy studiowałam, to trzeba było robić te scenariusze. No, bo takie były nasze też i zadania przez, nadane przez profesorów. No więc uczyłam się tego. Ale w gruncie rzeczy zawsze miałam jakąś taką potrzebę właśnie kombinowania różnych tekstów. Czy no tak, bo te wszystkie moje poetyckie, wie pan, koncerty takie, czy bo ja tego bardzo dużo robiłam. Właśnie tego układu, jak ja już pamiętam, pierwszy taki, jeżeli mogę o tym opowiedzieć.
Pewnie.
Z Wisią Szymborską to było. pani Wisława Szymborska, przepraszam, bo potem już byłyśmy po imieniu, ale najpierw była dla mnie no, po prostu idolem, była wielką poetką, bo już wtedy, jeszcze przed Noblem dużo, zaproponowała, nie wiem, nie pamiętam, kto mi o tym powiedział, czy nasz dyrektor teatru wtedy, Jan Paweł Gawlik, czy ktoś inny, że na Wieczorze Wawelskim odbywały się takie wieczory, na których grali przeważnie oczywiście muzykę kameralną, jakieś bardzo dobre zespoły, albo wybitni, czy pianiści, czy no, muzycy wybitni, i zawsze do tego była albo poezja, albo proza, ale aktor, jakiś wybitny aktor. I w pewnym momencie ja już byłam wtedy osadzona, że tak powiem, dobrze. na tym moim szczebelku drabiny artystycznej, aktorskiej. No i zażyczyła sobie, żebym ja zrobiła taki wieczór. I ja sobie ułożyłam, a byłam wtedy w takim bardzo trudnym okresie życiowym. Takich przeżyć, no takiego bolesnego dosyć przeżycia. I ułożyłam sobie ten scenariusz. To był scenariusz. Oczywiście byłam przerażona i miałam tak potworną tremę.
Przecież Szymborska przyjdzie.
Ja nie wiem, czy ona była, bo oczywiście powiedzieli mi, że nie był, że jej nie ma. Ale może dlatego, żeby mnie, bo widzieli, co się ze mną dzieje, jaka byłam przerażona, żeby mnie uspokoić. I oczywiście trema mi nie przeszła, ale ten właściwie poetycki spektakl, bo tak to można nazwać, o tym, że kim ja właściwie jestem i po co ja jestem na tej ziemi. No i tak od tego właściwie się zaczęło. I potem już przyszły różne propozycje. I ja zawsze układałam sobie te wiersze swoje, wybranych poetów i te przez siebie wybrane, właśnie w taki jakiś konkretny scenariusz z jakimś tematem. No, i teraz...
no ale tu muszę się włączyć, dlatego że tu pani Polony zadała sobie niezwykle trudne zadanie. Bo jak mi pierwszy raz powiedziała, jak to chce połączyć tych bohaterów romantycznych, no to powiedziałem, Hania, próbuj, ale to jest strasznie trudne.
No powiedzmy i... może w tym momencie o połączeniu jakich sylwetek romantycznych mówimy.
No mówimy o połączeniu faktycznie... dwóch nieznanych sylwetek, jak Hania mówi, czyli pana Tadeusza i Beniowskiego.
I z tego połączenia, no właśnie, wyszedł scenariusz i w ramach tego scenariusza kilka wątków, które próbuje pani ukazać od... różnych stron, bazując na tak naprawdę tej polemice Słowackiego z tym obrazowaniem Mickiewicza, prawda?
No tak, tak. Ale głównie nie chodziło mi w tym, czy tam, jak się to mówi, nie szło mi, nie chodziło mi.
Nie chodziło mi, tak.
Nie chodziło mi. O polemikę, która toczyła się pomiędzy Słowackim a Mickiewiczem, ale o różnicę w postawach i w charakterach tych dwóch mężczyzn, młodych. Młodych, dwudziestoletnich chłopaków właściwie, można powiedzieć. No, ten to ma 19 lat, pan Tadeusz, nie? Jak przyjeżdża do domu. A tamten 20. No i jak oni się mają do siebie. Ale głównie o to mi chodziło, czy z tych różnic da się stworzyć jeden obraz.
I okazuje się, że się da, czy że się nie da.
A ja nie chcę o tym mówić teraz. Mm-hmm. Dlatego, że chciałabym, żeby to było przedmiotem dyskusji pomiędzy słuchaczami i nami.
Ja tak sobie myślę, że to zawsze tak jest, że kiedy podejmujemy się jakiegoś działania o charakterze twórczym, to na przedpolu tego działania towarzyszy nam jakiś rodzaj takiego niepokoju związanego z tym, że oto pojawia się jakiś problem, który chcemy wziąć pod lupę, który być może chcemy poddać jakiejś głębszej analizie, i zastanawiam się, co w przypadku bohatera romantycznego w pani taki niepokój wzbudziło. Co było takim bodźcem, co sprawiło, że postanowiła pani się zająć tym tematem?
Różnica.
Bo to są różne dwie postawy romantyczne. Właśnie.
No tak, ale właśnie o to chodzi, że nie tylko romantyczne. Po prostu coś takiego jest, no, doszłam do wniosku, że śledząc historię i znając ją trochę, historię Polski, że to, co nas dzieli, no jednak istniało już od bardzo dawna. I myślę, że to nie tylko w Polsce. Że zawsze jest ta część społeczeństwa, która czuje się pokrzywdzona i gorsza. I zawsze jest ta część społeczeństwa, która jest może bogatsza w sensie, nie mówię o bogactwie teraz materialnym, tylko która jest bogatsza intelektualnie, mentalnie, twórczo i inaczej widzi świat, a tamta część społeczeństwa inaczej. To usiłował pokazać również Konrad Swinarski w swojej interpretacji Dziadów Mickiewicza. Te, nie wiem, 50 lat, no prawie. To jest taki wzorzec, jak należy czytać literaturę. Dramat klasyczny. To wydaje mi się, że u niego już to było zaznaczone. Prawda?
No tak, bezwzględnie.
Cały ten obrzęd. I on zawsze mówił, nieważne jest dla chłopa, który żyje gdzieś tam na kresach, czy kto rządzi. Ważne jest, czy on będzie miał ten kawałek chleba i czy on będzie miał możność życia w ogóle.
Ale zalążki tego już były fantazją. Mówi o przedstawieniu Konrada.
Tak. No bo on to widział już wcześniej, no tę dwoistość narodu. W ogóle, jak on twierdzi, wszystko jest na świecie dwoiste. W związku z tym nic dziwnego, że i naród ma te dwie twarze. I mnie to zainteresowało, że tutaj, w tym materiale, te dwie twarze się tak bardzo mocno, tak je widać. Z tym, że tutaj nie ma tego podziału na tego biednego, chociaż on jest biedny, no bo jak stracił wszystko, to stał się człowiekiem kompletnie pozbawionym środków.
Tak, mówimy w tym momencie o Beniowskim, prawda?
Mówię o Beniowskim, oczywiście.
W pewnym momencie traci wszystko.
A Tadeusz ma, potem się dzieli, prawda? Mówi, no tym chłopom damy te ziemię. No to bardzo piękny rys, ja już o tym nie mówię. Ale to jest całkiem coś innego. I to jest inne podejście wtedy do życia w ogóle.
Czyli od jakiegoś obrazu spolaryzowanego ku jedności. Natomiast ja zastanawiam się, czy
właśnie ta jedność jest niemożliwa moim zdaniem, taka całkowita.
W ramach poniekąd, to sugeruje też odpowiedź na moje poprzednie pytanie o to, czy udało się połączyć te dwa obrazy. Natomiast zastanawiam się, czy kiedy pracowała pani nad tym tekstem, to czy towarzyszyła pani taka intencja stworzenia jakiegoś kompleksowego obrazu bohatera romantycznego, czy raczej ukazanie różnic wyłącznie w zakresie tych dwóch dzieł, czy też dwóch poglądów?
Oczywiście, że musiałam wybrać, bo gdybym chciała zrobić naprawdę taki prawdziwy scenariusz, to musiałabym dużo więcej tych fragmentów.
A ten nieprawdziwy?
No, ten jest prawdziwy, złapał mnie pan oczywiście, ale wielki scenariusz, gdybym chciała zrobić, no na przykład na cały spektakl. Tak. Teatralny. Znaczy zupełnie inaczej. Tak, tam więcej tego materiału musiałoby być. A ja się ograniczyłam do takiej właśnie godzinnej, może trochę większej prezentacji, która pokazałaby w kilku sytuacjach, bo tam przy tych sytuacji nie jest wiele. Trzy może takie właśnie, gdzie zdecydowanie widać te różnice, prawda? No i to wszystko.
Zastanawiam się wobec tego, panie Józefie, jaka była pana rola w tym przedsięwzięciu. To znaczy, mamy taką sytuację, że to jest gotowy tekst i pan...
No nie, właśnie nie mamy takiej sytuacji, bo wymyślaliśmy wspólnie na przykład tytuły poszczególnych części.
To proszę opowiedzieć o tym trochę więcej. No jak to wyglądało? Jak wygląda praca nad tym scenariuszem?
Ale opowiedz, jak pierwszy raz ci zademonstrowałam to jako próba generalna przed tym. Bo ja dostałam zamówienie do... właśnie na taką romantyczną historię.
Do Kalinowego Serca w Warszawie.
Tak, to jest taka artystyczna kawiarnia, którą prowadzi Zbigniew Dzięgiel i Zresztą człowiek także związany z kulturą, on w telewizji pracuje i w teatrze telewizji. No i tam opiekuje się. W ogóle stworzył to chyba, to Kalinowe Serce, jako przyjaciel Kaliny i opiekuje się tym i to. Oni i koncerty robią, no, takie różne artystyczne, no jak się to mówi.
Eventy.
No chciałam powiedzieć właśnie eventy, ale to nie...
Wydarzenia artystyczne.
Tak, wydarzenia, no chciałabym coś po polsku. Takie spotkania, wydarzenia. Ja tam kilkakrotnie byłam już zapraszana i różnych poetów, a raczej właściwie poetki głównie, bo ja lubię tę kobiecą poezję również, przedstawiała.
Ale nie, bo ostatnio był przecież Gałczyński.
A ostatnio Gałczyński. Nie, no tak opowiadam, że kobiet było dużo, ale ja tam kilkakrotnie naprawdę, nie wiem, już nie liczę ile razy.
I w tym momencie pojawiła się propozycja w ramach...
Nie, żebyś coś romantycznego zrobiła. No i ja sobie pomyślałam, o psiakość. Kocham tego pana Tadeusza. Beniowski jest piekielnie trudny. Ale właśnie, dlatego, że jest taki trudny i że z nim zawsze mam kłopoty, to może by się zmierzyć. No i zmierzyłam się w taki sposób właśnie. No i tak mnie to samo zafascynowało.
Poza tym był świetny odbiór tam w Warszawie. Naprawdę publiczność znakomicie to odebrała. No i już nie pamiętam. Wtedy przyszła propozycja. Nie, jak czytałaś Świteziankę na jubileuszu.
Tak, a potem Świteziankę czytałam na jubileuszu
radia,
w którym siedzimy.
I przyszła propozycja, żeby to zrobić w radiu po prostu.
Tak, propozycję, bo no powiedziałam
wtedy,
o tym.
Tak,
znaczy, siedliśmy
nad tym właśnie. Tak.
No to już we dwójkę siedliśmy.
Tak, żeby po prostu też, żebym posłuchał, że nie widzę, tylko słyszę, jak to w radiu, prawda? Żeby to... może uprościć to nie jest właściwe słowo, ale jak mówi Wyspiański, unaocznić albo coś takiego. Mianowicie, żeby bo to są teksty dość trudne. W związku z tym, żeby ten słuchacz po prostu mógł, żeby mogło to do niego wszystko dotrzeć po prostu, bo to jest skomplikowane.
I pobudzić wyobraźnię.
I pobudzić wyobraźnię, właśnie. No i siedliśmy nad tym, no już teraz trzeba było jakąś muzykę wymyślić, no więc wymyśliłem, nie powiem jaką. No i jesteśmy dzisiaj po nagraniu.
No właśnie, i po nagraniu zastanawiam się, jakie refleksje towarzyszą pani Anno w kontekście takiej sytuacji, bo to jest tekst, w którym pani występuje sama, pani w tym nagraniu występuje sama, to znaczy pani głos jest wyłącznym głosem tego nagrania, zestawienie kilku tekstów, czym, to może naiwne pytanie, ale myślę, że ważne w kontekście tej formy, jednak nazywamy to słuchowiskiem, a nie radiową
recytacją.
A to ja
się włączę zanim Hania coś powie.
Bardzo proszę.
Bo bardzo zależało i Hani, i mnie, żeby to był jednak rodzaj teatru.
No więc właśnie zastanawiam się...
Żeby to
pytanie...
nie było tylko czytanie poezji, tak
i to
zwane,
jest
prawda?
Pytanie,
tylko żeby
granice.
To jednak był
Żeby to
teatr.
Był dialog. Tak, dialog tak, tylko tak. przez
tak,
jedną
i,
osobę pokazać.
I w jaki sposób dążyli państwo do tego, żeby to był teatr, a nie
no,
czytanie
wypadku,
poezji?
No w wypadku, wie pan, to jest bardzo proste w wypadku koleżanki Polony, bo ona ma teatr we krwi. I w związku z tym ona nie przeczyta takich dwóch postaci, takich dwóch charakterów i tak dalej, jako taki monolog po prostu romantyczny i tak dalej. Nie, bo jej rasowe aktorstwo od razu ją ciągnie w stronę teatru.
Wcielam się.
Tak.
Wciela się pani i w związku z tym, co ci bohaterowie w pani zostawili? No bo to jest taka sytuacja, kiedy spotyka się pani w taki sposób bardzo bliski z tym Tadeuszem i z tym Beniowskim, skądinąd wielkimi postaciami polskiej literatury. I to jeszcze w takiej sytuacji, kiedy wyłącznym narzędziem tak naprawdę jest głos.
Tak, ale to znowu podpowiem Hani. Ale to są, jak to wymyśliła, to są tak dwa różne charaktery, charaktery, że trzeba jako aktorka coś z tym fantem zrobić. Po prostu. Bo to znakomicie wykombinowała po prostu, że to jest pan Tadeusz Beniowski, czyli dwa zupełnie różne światy psychologiczne.
Ale nie tylko psychologiczne, to jest zupełnie inna literatura, no, bo jednak ten Beniowski to jest dygresyjny poemat.
No tak.
I tam bardzo często autor się wkrada w to. Tutaj autor cały czas istnieje Mickiewicz jako, no, jest obecny duchem.
Opowiadacz.
Tak, narrator.
Tak.
Jako narrator. Tamten też od czasu do czasu jest narratorem, ale od czasu do czasu od siebie swoje właśnie dygresje, swoje myśli dygresyjne i swoje
złośliwości,
umówmy się, w stronę Mickiewicza sprzedaje, ale i nie tylko. Jakby wszystko tam jest. On jest, no, jedno tylko, już nie potrafię tego określić, ale spróbuję. Po prostu różnice mnie tak uwiodły, zarówno i w postawach bohaterów, i także w tej literaturze, w tym słowie, w tym wierszu, że z całą przyjemnością płynęłam, jako aktorka, płynęłam razem z Mickiewiczem jego trzynastką, taką szalenie właśnie jak rzeka, prawda? A potem wpadałam w ten gwałtowny nurt
oktawy
raz w sensie formy i jedenastki jako wersu, prawda? Takiej ostrej, szybszej i prawie takiej jak mowa, jak taka pospieszna mowa. Z całą tą przyjemnością, ale i z pewnym trudem. I to mnie fascynowało, że to jest dla mnie nowe jakby aktorskie wyzwanie.
Ale to jest też taki moment, w którym uwidacznia się wartość tego tekstu w kontekście jego budowy graficznej, prawda? Ponieważ to jest coś, co czytając samodzielnie te słowa, może zostać pominięta. W momencie, kiedy wsłuchujemy się w ładunek emocjonalny, który wytworzony już jest już nie tylko samym tekstem, ale także sposobem
sposobem interpretacji.
No tak. I poza tym, no to są jednak różne zdecydowanie formy poetyckie, prawda? W związku z tym to zestawienie właśnie tego 13-głoskowca z tą jedenastką i tak dalej, no to jest naprawdę wyzwanie aktorskie, żeby to po prostu przy...
No ale w słuchaniu to chyba też jest...
W słuchaniu też tak będzie.
Fajne,
no tak, no jak słuchałem Precz serce, no to właśnie to łapałem. I miejmy nadzieję, że nasi słuchacze też to złapią, bo to jest fascynujące wyzwanie. Dlatego, że nie znam chyba, przynajmniej ja nie znam, takiego połączenia, takiego scenariusza właśnie, gdzie by ktoś połączył Beniowskiego z panem Tadeuszem.
Nie. A zatem czekamy na premierę tego słuchowiska, która już we wrześniu tego roku, w tym momencie kilka tygodni jeszcze niepewności i już niebawem słuchacze Radia Kraków będą mogli usłyszeć, co z tego spotkania wyniknęło. Co Beniowski i pan Tadeusz mają wspólnie do powiedzenia, zestawieni w ramach jednego tekstu autorstwa Anny Polony. Ale jeszcze jedno pytanie, bo jakoś tak przemknęło nam to bokiem. Zastanawiam się nad tym, czy ten aspekt reżyserski tutaj, i to jest pytanie do pana, panie Józefie, on był bardzo aktywny w takim...
No
właśnie.
Nie.
Ale byłeś aktywny.
Byłem
przede
aktywny.
Przede wszystkim pilnowali obydwaj zresztą z Wojtkiem czystości dykcyjnej, pilnowali, ale nie tylko, Żuk pilnował także interpretacji,
ale nie jest to tak jak w teatrze, gdzie...
No, ale staje człowiek na scenie i leci wszystko. Tak jak na próbie. Tak wyglądało trochę. Że mi nawet przerywał i mówił, to nie tak, dzisiaj nawet.
No. Ale ostatecznie wszystko zostało nagrane i my w takim razie czekamy na premierę i cóż, ku odnalezieniu być może też bohatera romantycznego, to słuchowisko Anna Polony, Żuk Opalski w poszukiwaniu bohatera romantycznego już 19 września na antenie Radia Kraków. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie i cóż, do zobaczenia znów. Józef Opalski, Anna Polony byli z nami w Radiu Kraków.
Dziękujemy,
zapraszamy. Zapraszamy, tak.
Tu Radio Kraków Kultura.